Radio Wnet, godzina 8.03. Proszę Państwa, o tej porze często jest przegląd prasy, ale teraz do przeglądu prasy zajrzymy sobie do Gdańska, bo tam w Gdańsku wydarzyło się coś bardzo niedobrego, jeśli chodzi o Wisłę, jeśli chodzi o Motławę, jeśli chodzi o ekologię. A naszym rozmówcą będzie teraz pan Andrzej Skiba, politolog i aktywny działacz miejski w Gdańsku, który obserwuje to, co się dzieje w tym mieście. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Drobne problemy techniczne. Coś państwa nieco gorzej słyszę.
Czy teraz pan mnie słyszy?
Teraz znacznie lepiej. Bardzo proszę.
Poproszę o wiadomość, co się wydarzyło w Gdańsku.
Szanowni Państwo, mówiąc kolokwialnie, można powiedzieć, że w Gdańsku szambo wybiło, ale tak patrząc na to, co się dzieje, to przede wszystkim obserwujemy awarię w przepompowni ścieków. I to jest bardzo istotne, ponieważ ta przepompownia jest odpowiedzialna za około 60% wszystkich nieczystości w Gdańsku. Co to w praktyce oznacza? Znaczy to tyle, że obecnie te wszystkie nieczystości trafiają po prostu do Motławy, a wraz z Motławą płyną niestety do naszego pięknego Bałtyku. To jest początkowy obraz tej sytuacji i sytuacja taka trwa już w zasadzie trzeci dzień.
Co spowodowało tą, można powiedzieć, katastrofę?
To jest bardzo dobre pytanie. To będzie kwestia do ustalenia jeszcze przez zespół ekspertów. Powołanie takiego zespołu zapowiadają władze miasta Gdańska. Obecnie formułowane są różne wstępne teorie, przede wszystkim przez stronę miejską. Niektórzy przedstawiciele Urzędu Miasta sugerują, że winę za tą sytuację ponosi przerwa w dostawie prądu, czy też zaniki w dostawie prądu. Z kolei takie rewelacje dementuje podmiot Energa Operator. A więc na dobrą sprawę, z punktu widzenia technicznego za wcześnie jest, żeby mówić, jaki jest główny sprawca, gdzie jest ten problem zasadniczy. Natomiast fakt jest taki, że cztery takie bardzo ważne silniki, które są odpowiedzialne za pracę przy całym oczyszczaniu, po prostu nie funkcjonują i obecnie 50 milionów ton, że tak powiem, ścieków po prostu idzie do Motławy. To jest wielkim problemem dla Gdańska z racji tak jak i chociażby biosystemu, z racji chociażby życia mieszkańców, czy też nie ma co ukrywać obniżenia w tym momencie walorów turystycznych pięknego miasta w Polsce.
Pan mówi, że leci do cały czas, czy to znaczy to cały czas trwa, tak? Nikt tego nie jest na razie w stanie powstrzymać.
Tak, to się określa jako taki kontrolowany zrzut, ponieważ żeby dokonać stosownych napraw w tamtym zbiorniku, w którym te silniki uległy awarii, konieczne było opróżnienie całego zbiornika. To była taka pierwsza już, powiedzmy, fala tych nieczystości, które trafiły do Motławy. Natomiast tak długo, jak nie uda się jeszcze uruchomić tych silników, jak długo nie uda się zamontować jednego nowego, który został dostarczony specjalnie z Holandii, tak długo te wszystkie nieczystości będą niestety, ale trafiały do Motławy, a wraz z nią do Bałtyku. W związku z tym władze miasta również apelują do mieszkańców o możliwe ograniczenie zużycia wody, celem ratowania środowiska, które tak jest na wielką próbę obecnie wystawione.
Bardzo dziękuję. To nie są na razie dobre wiadomości. Będziemy zapewne w najbliższych dniach do Gdańska dzwonić, żeby dowiedzieć się, co dalej tam się dzieje. Pan Andrzej Skiba komentował dla nas katastrofę ekologiczną w Gdańsku. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Pan Rafał Dzięciołowski, członek zarządu Fundacji Wolność i Demokracja, a także Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Żeby oddać sprawiedliwość, członek zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i członek Rady Fundacji Wolność i Demokracja.
Dobrze, to już jeśli chodzi o funkcje wiemy, a teraz porozmawiamy o sprawach konkretnych, mianowicie o polskiej polityce wschodniej. To zamieszanie, które w kontaktach z Ukrainą wywołała sprawa nowelizacji ustawy o IPN-ie, dyskusje na temat tego, na ile w polskiej polityce wschodniej powinniśmy uwzględniać ten czynnik historyczny, na ile on powinien być decydujący. Jakie tutaj jest pana zdanie?
Moje zdanie jest takie, że nowelizacja ustawy o IPN-ie była nadzwyczajnie fortunna, mówiąc językiem skrajnie dyplomatycznym. I uważam też, że w wymiarze ukraińskim jeszcze bardziej destrukcyjna dla wzajemnych relacji niż w wymiarze relacji z Żydami. z tego faktu, że pewne mechanizmy zabezpieczające, które są wpisane w ten komponent żydowski, nie obowiązują w kwestii ukraińskiej, tak? Czyli w przypadku badań historycznych nad zagadnieniem ludobójstwa na Wołyniu, te mechanizmy, które dają gwarancję swobody i wolności w przypadku badań nad Holokaustem, w przypadku relacji z Ukrainą nie obowiązują, tak? To znaczy, że jesteśmy w stanie w tej chwili, właśnie mamy stan prawny taki, jak rozumiem, w którym można ścigać każdego, kto przypisze, czy potencjalnie przypisze zbrodnie ukraińskich nacjonalistów innym sprawcom. A oddając uczciwość stanowi naszej wiedzy historycznej, trzeba powiedzieć, że wiele jest jeszcze znaków zapytania dotyczących zarówno Wołynia, jak i w ogóle relacji polsko-ukraińskich w okresie II wojny światowej. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Wystarczy, myślę, że powiem, że do dzisiaj nie została opracowana szczegółowa kwerenda, nie wyszła w języku polskim, a też myślę, że w żadnym innym. Monografia dotycząca stanu źródeł niemieckich na temat wydarzeń na Wołyniu. No i to, co jest naprawdę kluczowe i co pewnie dałoby nam pełną już jasność w sprawach relacji polsko-ukraińskich w tym okresie, to znaczy archiwów rosyjskich, do których nie mamy dostępu i nigdy do nich dostępu nie mieliśmy. I to jest jakby podstawowe i kluczowe zagadnienie. Każdy, kto zajmował się historią w sposób inny niż tylko czytając popularyzatorskie książki, wie, że brak tego zakresu źródeł z pewnością czyni naszą wiedzę niepełną i niedoskonałą. Stąd ja uważam, że trzeba by te emocje, bo tak to traktuję przede wszystkim jako emanację emocji, powściągnąć osobliwie w tym kontekście, że polityka w ogóle nie powinna być emocjonalna. A dzisiaj trochę politycy stają się zakładnikami tych emocji z jednej strony, a z drugiej strony też trochę próbują grać emocjami po to, żeby budować sobie elektorat w perspektywie wyborczej. I to niestety dotyczy zarówno Ukraińców, jak i Polaków.
Sprawa ekshumacji na Wołyniu to jest ta sprawa, która u nas wywołuje bardzo duże emocje i wydaje się, że jest w ogóle takim czynnikiem blokującym dalsze rozmowy.
Niestety tak. Niestety kwestia ekshumacji stała się przedmiotem sporu międzypaństwowego, który zablokował relacje nawet na poziomie politycznym. Do tego stopnia, że dzisiaj trudno jest myśleć o pozytywnych inicjatywach w stronę Ukrainy bez zniesienia tego nieszczęsnego zakazu wydanego przez pana Wiatrowicza, który jest oczywiście nonsensem i niedorzecznością. I o tym mówią też politycy ukraińscy, ale nie mają odwagi przeciwstawić się wyimaginowanemu vox populi, który twierdzi, że wobec okropieństw, których dopuściła się w ostatnim czasie strona polska, Ukraina nie może milczeć. Mnie się wydaje, że obie strony muszą wykonać krok wstecz i gruntownie przemyśleć dalsze działania w polu historii, aby odblokować płaszczyznę politycznych działań, bądź równolegle rozpocząć jakieś działania polityczne. Ale niewątpliwie historia dzisiaj stała się tematem numer jeden i niewątpliwie doprowadziła do tego, że znaleźliśmy się absolutnie w ślepej uliczce.
Pan wspomniał tutaj pana Wiatrowicza. Nasz ukraiński korespondent Paweł Bobołowicz tłumaczył, że ten cały ukraiński IPN i otoczenie pana Wiatrowicza to jest kilkadziesiąt osób, to jest bardzo niewielka instytucja, że to w porównaniu z siłami i badawczymi, intelektualnymi i po prostu fizycznymi polskiego IPN-u jest coś bardzo niewielkiego i że my tak naprawdę dyskutujemy z czymś, co na Ukrainie stanowi niewielki wycinek opinii publicznej. A z drugiej strony pan mówi, że on blokuje i że tutaj nie ma dojścia do innych polityków, żeby tą decyzję zmienić.
Bo od wielu lat już obserwuję pewną immanentną słabość polskiej polityki, polegającą na nieumiejętności wykorzystywania wszystkich dostępnych instrumentów i wykorzystania wszystkich możliwych kierunków działania. Znaczy, jeżeli pojawia się opór i on jest punktowy, to każdy rozsądny człowiek po prostu omija tę przeszkodę. Natomiast z przerażeniem dostrzegam w polskiej polityce taką skłonność do tego, żeby frontalnie walić głową w ten właśnie mur, tak? Chociaż obok jest droga obejścia i można spokojnie, wie pan, wystarczy porównać sobie budżety ukraińskiego i polskiego IPN-u i potencjał, jaki Polska mogłaby zaangażować w uprawianie mądrej polityki historycznej, żeby zdać sobie sprawę, że ta cała wojna jest z perspektywy polskiej walką z komarem. Tyle, że my do tej walki używamy najcięższej artylerii, a na koniec jeszcze przerzucamy to na społeczeństwo i staramy się jakby obarczyć odpowiedzialnością, mobilizując emocjonalnie Polaków w wzrost przeciwko Ukraińcom, bo de facto my mamy dzisiaj do czynienia ze wzrostem nastrojów antyukraińskich
tak,
w Polsce.
Tak, no to my widzimy też to widać, w radiu, wśród prawda? Naszych słuchaczy, wśród głosów opinii.
To jest bardzo niekorzystne dla polskiej polityki zagranicznej i dla polskich planów w ogóle, ponieważ nic się nie zmieniło w geopolitycznej przestrzeni tej części Europy, tak? To znaczy Ukraina jest nadal ze względu na swoje położenie, rolę w tej przestrzeni i znaczenie dla Rosji kluczowym dla nas krajem, bez którego, jeszcze na dodatek krajem tak politycznie i gospodarczo położonym, że tam nie ma miejsca na próżnię. Ukraina będzie albo rosyjska, albo będzie europejska, albo co jeszcze gorzej, będzie rosyjsko-niemiecka. I teraz sami sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, jakimi instrumentami zrealizować nasz państwowy interes. A nasz państwowy interes jest taki, żeby ona była europejska i przyjazna nam maksymalnie, na ile się da. Z drugiej strony oczywiście ja nie mówię, że my mamy zrezygnować z forsowania naszej prawdy historycznej. To jest rzecz zupełnie oczywista. Chodzi mi tylko o to, że możemy to robić bardziej subtelnie, bardziej finezyjnie, z większą wyobraźnią, fantazją i korzystając z różnych dostępnych nam instrumentów. Niekoniecznie musimy walić wiatrowycza i koncentrować całe siły aparatu państwowego na wiatrowyczu, bo nie mamy możliwości, żeby go odwołać z Warszawy. Zresztą byłoby to dziwackie. Mówię, że jeżeli my z Warszawy go nie odwołamy, chociaż być może byśmy chcieli. Co więcej, taka praktyka w drugą stronę, tak? Gdybyśmy spojrzeli na to i zastanowili się, czy chcielibyśmy, żeby władze Kijowa walczyły z jakimś konkretnym urzędnikiem państwa polskiego, też jest dla nas nie do przyjęcia, więc to w ogóle nie tędy droga. Natomiast są sposoby, no i ja uważam, że jednym z takich sposobów odblokowania relacji polsko-ukraińskich jest ostatnia inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej profesora Szwagrzyka, to znaczy podjęcie wreszcie wysiłku uczciwych ekshumacji w Chruszowicach i ustalenia, z czym naprawdę mamy tam miejsce, bo de facto Chruszowice stały się jakby pierwszym punktem destrukcji stosunków na poziomie i historycznym, i politycznym dzisiaj.
Jeśli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, od dawna zajmuje się pan również obserwowaniem tego, jak Polonia sobie radzi. Nie wiem, czy możemy w ogóle nazwać Polonią Polaków na wschodzie, nie nazywam ich Polonią, przepraszam. Polacy na Ukrainie, bo wiele się mówi o Polakach na Litwie, o różnych ich problemach, o tym już legendarnej w tej chwili niestety sprawie z pisownią nazwisk. Jak wygląda sytuacja Polaków na Ukrainie?
No, przywołał pan przykład Litwy. To jest pewien paradoks, że z jednej strony mamy bardzo konkretne postulaty wobec państwa litewskiego, do dzisiaj niezrealizowane, z drugiej strony mamy w ostatnim chyba dwudziestoleciu okres krótki, co prawda, ale najlepszych relacji polsko-litewskich, tak? W ciągu niemalże półtora miesiąca trzy wizyty najważniejszych osób w państwie polskim. I to dobrze, ponieważ to właśnie pokazuje, że dialog, kontakty na różnych szczeblach, różnymi kanałami, od gospodarczych przez polityczne po kulturalne, przynosi efekt. Dzisiaj w Solecznikach i w rejonie solecznickim pojawiają się dwujęzyczne tablice i o ile jeszcze niedawno ludzie, którzy to robili, byli ścigani przez litewskie prawo i karani wysokimi grzywnami, dzisiaj Litwini, chociaż status tej sytuacji nie jest do końca przez nich uregulowany, przymykają na to oko. Deklarują gotowość współpracy. Realnie z nami współpracują na forum Unii Europejskiej, więc to pokazuje, że można. I wracając do Ukrainy, Polacy na Ukrainie z jednej strony kibicują władzom w Warszawie, ponieważ podzielają polski punkt widzenia na polską historię, osobliwie historię ludności polskiej na Wołyniu, ale z drugiej strony z niejakim niepokojem obserwują właśnie pogarszające się relacje w wymiarze społecznym. I tutaj mamy już dowody tego, że te środowiska, które do tej pory uchodziły za bardzo przyjazne Polsce, a takich było bardzo wiele i dotyczy to zarówno zachodniej, jak i centralnej Ukrainy, że te środowiska ukraińskie zaczynają nabierać dystansu, nieufności, że blokują inicjatywy mniejszości polskiej. Krótko mówiąc, atmosfera się pogarsza i to Polacy z Ukrainy nam sygnalizują, prosząc, abyśmy zwracali uwagę, że w wymiarze społecznym, niezależnie od tego, jaka będzie walka na poziomie politycznym, trzeba pilnie baczyć i dbać o to, by w wymiarze społecznym nie zepsuć tego, co udało się jednak przez ostatnie 20-25 lat zbudować w relacjach polsko-ukraińskich. A udało się zbudować po prostu jakąś formułę normalności. sprawiedliwości między, w stosunkach między dwoma narodami.
Czy jeśli chodzi o te sprawy szkolnictwa polskiego na Ukrainie, bo tam też w pewnym momencie pojawiły się niepokojące informacje, jak to w tej chwili wygląda?
Tak, Ukraina próbowała i uregulowała zresztą status szkół mniejszości, dbając o to, by język ukraiński był w tych szkołach obecny, ale dotyczyło to w głównej mierze i było skierowane w stosunku do szkół mniejszości węgierskiej i do szkół mniejszości rosyjskiej. Natomiast dzięki inicjatywie pani minister oświaty polskiej, która rozmawiała osobiście wielokrotnie z panią minister Hryniewicz, to jest jej ukraiński odpowiednik, doszło do podpisania dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej, która gwarantuje, że status i prawa mniejszości, prawa oświatowe mniejszości polskiej na Ukrainie nie ulegną pogorszeniu. I to jest jeden plus. Znaczy zachowaliśmy właśnie zimną krew i przytomność w użyciu dostępnych środków politycznych do tego, żeby zadbać o własny interes. Po drugie, trzeba też powiedzieć, że inna jest struktura oświaty polskiej na Ukrainie, a systemu oświaty mniejszościowej węgierskiej czy rosyjskiej. Oni mają po prostu 200 szkół mniejszościowych. My mamy tych szkół 5 w porywach do 6 przy podobnej liczebności, natomiast większą część procesu edukacji w przestrzeni kultury polskiej, języka polskiego położyliśmy na szkoły sobotnio-niedzielne i one spełniają swoją rolę. Co więcej, to też warto w tym momencie powiedzieć, popularność języka polskiego w społeczeństwie ukraińskim rośnie i w tej chwili już szacuje się, że to jest około 60 tysięcy Ukraińców, którzy uczą się języka polskiego jako obcego. I niezależnie od motywacji, bo zapewne większość z nich uczy się po prostu dlatego, że to jest język przyszłego pracodawcy, tak? To jest to bez wątpienia potencjalnie instrument do tego, żeby dokonywać też popularyzacji kultury polskiej i budować taki pomost w relacjach polsko-ukraińskich. Wydaje mi się, że to też jest zadanie na przykład dla dyplomacji publicznej realizowanej przez ministra spraw zagranicznych, aby wykorzystać to zainteresowanie społeczeństwa ukraińskiego i spróbować na przykład zbudować programy, które obok nauki języka łączyłyby też naukę kultury polskiej, elementów literatury i historii polskiej. Myślę, że to jest do osiągnięcia, a byłoby dobrym też takim pierwszym pomostem między Polską a Ukrainą.
Jeśli chodzi o tych Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski w celach zarobkowych, przyjeżdżają do pracy, to zwolennicy tej nowelizacji ustawy o IPN-ie mówili, że właśnie trzeba zapobiec tej propagowaniu tutaj jakichkolwiek ekstremizmów pochodzących z historii Ukrainy, ze względu na to, że ta propaganda może również oddziaływać na tych Ukraińców, którzy do Polski przyjeżdżają i ich tutaj jakoś antypolsko radykalizować. Czy rzeczywiście takie zagrożenie pan widzi?
No mnie się wydaje, że to jest już przejaw takiego nieprawdopodobnie wręcz karkołomnego myślenia nieopartego o związek z rzeczywistością, ponieważ Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski i na to są dowody w postaci badań, mają z reguły bardzo pozytywny do Polski stosunek i im dłużej tu pracują, im więcej pieniędzy zarabiają, transferując do swoich ubogich rodzin na Ukrainie, tym ten przyjazny stosunek rośnie. Po drugie, to są ludzie, po drugie musimy mieć świadomość, że ta rzekoma banderyzacja dotyczy niewielkiego procenta społeczności ukraińskiej na zachodniej Ukrainie. Ja z pełną świadomością mówię, nawet na zachodniej Ukrainie jest to niewielki procent. Wyobraźmy sobie, jaką siłę oddziaływania może mieć tego typu zachowanie w Polsce, w której znajdują się ludzie z całej Ukrainy, tak? I wcale nie jest powiedziane, że najwięcej przyjeżdża ze Lwowa. Ja znam ludzi z Charkowa, z Sum, z Czernichowa, no z zachodniej, ze wschodniej, z północnej Ukrainy. To są ludzie, dla których Bandera brzmi równie obco, a wręcz wrogo, jak dla nas. W związku z tym ten zarzut, że ktoś, kto wyciągnie w supermarkecie czerwono-czarną flagę, jest w stanie zmienić nastawienie pracujących w Polsce Ukraińców, jest moim zdaniem niedorzeczny. Moim zdaniem ta ustawa miała w wymiarze ukraińskim na celu przede wszystkim właśnie zaognienie relacji między IPN-em ukraińskim a polskim. Dała niestety stronie ukraińskiej argument do ręki w postaci takiej, że Polska blokuje swobodny dialog. Żeby było jasne, Ukraińcy nie mają czystego sumienia, bo ukraińska ustawa również penalizując pewne oceny, ogranicza swobodę badań naukowych i dialogu. Tyle, że my żeśmy tę ustawę swego czasu bardzo solidnie napiętnowali i domagamy się od strony ukraińskiej nadal w tym zakresie korekty ich rozstrzygnięć legislacyjnych. Jest rzeczą niezwykle smutną, że po 2 latach poszliśmy ich drogą.
Na Ukrainie zbliża się rok wyborczy. Czy z naszej perspektywy jakieś rozstrzygnięcia, zmiana obecnego układu sił albo jego zachowanie? Gdzie jest interes Rzeczypospolitej?
Interes Rzeczypospolitej jest oczywiście w podtrzymaniu po pierwsze niepodległości państwa ukraińskiego i stabilności tego państwa, podtrzymaniu reform i procesu, no przede wszystkim działań, które mają uzdrowić system gospodarczy i prawny i zlikwidować wszechobecną na Ukrainie korupcję. Trudno jest niesłychanie dzisiaj
Widzi
powiedzieć...
Widzi pan kogoś, kto tam będzie w stanie zlikwidować wszechobecną korupcję?
Uczciwie mówiąc nie. Uczciwie mówiąc nie, ale też pamiętajmy, że i Polska była po 89 roku w takim okresie, w którym wydawało się, że nie ma szans. Tak? No, słynne rozczarowanie liberałów gdańskich i porzucenie złudzeń i rzucenie się w wir kolaboracji z postkomunistycznym systemem. Tak? Myślę tutaj o kongresie liberalno-demokratycznym. No to jest najlepszy, to był koronny przykład takiego momentu w dziejach transformacji ustrojowej.
Pierwszy milion trzeba ukraść.
Tak jest, w którym uznano, że to trzeba po prostu w ten sposób zrobić, ale dzisiaj sytuację mamy zupełnie inną. Ja paradoksalnie bym powiedział, że w tym wymiarze właśnie państwowo-twórczym Ukraina potrzebuje swojego własnego ukraińskiego PiSu. Czyli partii, która będzie kategorycznie, zdecydowanie i bezkompromisowo egzekwować w polityce wewnętrznej zasady uczciwości i prawa.
Ukraina potrzebuje ukraińskiego PiSu, to jest bardzo dobre hasło i ono byłoby puentą naszej rozmowy, ale jeszcze zadam pytanie o osobę, o której wydawało się, że politycznie jest już pogrzebana, że nic z niej nie będzie, a jednak w tej chwili prowadzi w sondażach prezydenckich żelazna Julia Tymoszenko. Czy ta postać ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, gdyby wróciła do jakiejś formy władzy?
Znaczy, przede wszystkim Julia Tymoszenko jest owiana tajemnicą, jest zagadką, nad nią cały czas buja wielki znak zapytania. My nie wiemy ostatecznie, kim jest Julia Tymoszenko dzisiaj. Znamy jej złożoną historię. Wiemy, że ma za sobą ten okres, który słusznie określił pan stwierdzeniem, że pierwszy milion trzeba ukraść, ale wiemy też, że stała się przedmiotem, znaczy, że stała się w pewnym momencie symbolem walki o emancypację polityczną społeczeństwa ukraińskiego. Może nawet trochę wbrew jej woli, ale tak się stało. Wiemy też, że ma nieprawdopodobne talenty polityczne i niemały potencjał do tego, żeby w tej trudnej dla Ukrainy sytuacji przejąć rolę prezydenta, tak? Wystartować w tych wyborach i być może je wygrać. Natomiast co to oznacza dla Polski? To bardzo pragmatyczny polityk, który z tego co wiem już wcześniej wysyłał sygnały o woli kontaktu z Polską i szukania dialogu ze stroną polską. Myślę, że zarówno pan obecnie urzędujący Poroszenko, jak i potencjalny kandydat w rodzaju Julii Tymoszenko, to jest nadal politycznie nie najgorsza opcja dla polityki polskiej.
No i porozmawialiśmy o Ukrainie, porozmawialiśmy chwilę o Litwie. Zawsze po środku pozostaje ten kolos białoruski, o którym chyba porozmawiamy następnym razem, bo to jest oddzielny temat, chociaż bardzo ważny, ale już pana na tę rozmowę zapraszam. Rafał Dzięciołowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej oraz zarządów kilku różnych fundacji ważnych dla polskiej polityki wschodniej, człowiek obserwujący i uczestniczący w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
A teraz sobie dla nas zagra trochę ciężkiego rocka Guns N' Roses.